Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Wtorek pod znakiem protestów rolników. Wydatki na CPK, manko na 3 300 000 000 zł. W co można by te pieniądze zainwestować, by zilustrować, o jakie kwoty chodzi? Co robić, by na przyszłość uniknąć niegospodarności przy publicznych inwestycjach? Niebawem nowy projekt w sprawie 35-godzinnego tygodnia pracy. Czy to bardziej bliższa niż dalsza przyszłość? Za i przeciw. Może będziemy zmuszeni przez rozwój technologii, by skracać czas pracy. Między innymi o tym już za chwilę Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk, a z nami goście Roman Szczepan Kniter, wiceprezes Landsberg, Piotr Urbańczyk, członek Rady Nadzorczej Impel. Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy.
Na początek nie wiem, czy panowie mieli dzisiaj problemy z dotarciem do nas, bo to może być bardzo trudny dzień dla wielu kierowców. Protesty rolników w całym kraju, będą blokowane najważniejsze arterie, drogi krajowe, wojewódzkie, również centrum Gdańska. Jeśli chodzi o powody, to polityka Zielonego Ładu, kładąca duży nacisk na walory prośrodowiskowe, podnoszące koszty produkcji rolnej, a z drugiej strony producenci żywności nie zgadzają się na dalszą liberalizację handlu z Ukrainą, którą zaproponowała Komisja Europejska. Protesty właściwie przetaczają się przez całą Unię Europejską. Czy panów zdaniem jest jakaś szansa na kompromis? Czy tutaj Unia Europejska jednak powinna zejść z kilku swoich twardych postulatów i może coś rolnicy powinni też odpuścić, żeby doszło do porozumienia i żeby można było się też przemieszczać?
Kompromis, jak to zwykle bywa, pewnie będzie
Piotr
osiągnięty.
Urbańczyk.
Dzień dobry ponownie. I dobrze, że pani redaktor podkreśliła fakt, że te protesty przetaczają się przez całą Europę. Oczywiście nie wolno zapominać o sytuacji, jaką ma miejsce na Ukrainie, tak? I import różnych towarów wspierając gospodarkę ukraińską to też jest ważny element wspierający w ogóle Ukrainę w tej niezwykle trudnej sytuacji. Ale oczywiście nie możemy zapominać o interesach całej Europy, bo zwróćmy uwagę, my kiedyś jako Europa zdecydowaliśmy się w dużym stopniu, to będzie skrót myślowy, pozbyć się przemysłu. Tak, wyeksportowaliśmy nasze fabryki do Chin, do Indii, mamy długie łańcuchy dostaw. Jakie są tego konsekwencje? Mieliśmy okazję tego
doświadczyć
pandemii. Myślę, że powinniśmy zrobić wszystko, żebyśmy przypadkiem nie wyeksportowali naszego rolnictwa w rozumieniu takiego, że zaczniemy polegać na producentach żywności z innych kontynentów. Dlatego ja wiem, że kompromis będzie trudny. W tle mamy trudną sytuację Ukrainy. Liczę, że nikt jeszcze w tej chwili chyba w Europie nie wie, jak się dogadać, ale rolnictwo europejskie, bo to nie chodzi tylko o polskie, tylko europejskie, musi być chronione, żebyśmy nie popełnili takiego, moim zdaniem, błędu, jak w przypadku przemysłu, który w dużym stopniu zniknął tak z Europy, a później się dziwimy, że pewnych komponentów nie możemy kupić, bo zachwiane zostały łańcuchy dostaw. Także trudny będzie kompromis, ale musi nastąpić.
Roman Szczepan Kniter.
Ja chciałbym dodać tylko najpierw trochę humorystycznie, choć oczywiście rolnikom tutaj nie do śmiechu, to jest tak, że no dzisiaj rolnicy mają trochę więcej czasu, bo jeszcze nie wyjechali w pole i to jest taki moment dla nich trochę ostatniej szansy, żeby rzeczywiście wyartykułować te swoje problemy, które są rzeczywiste, no nie są do śmiechu, to są rzeczywiste problemy, dlatego że jak weźmiemy potencjał produkcyjny rolnictwa Ukrainy, no to on jest ogromny, więc zmierzenie się z tym potencjałem, który no jeżeli nie będzie kontrolowany, choć nie lubimy tego słowa, tak, czy w jakiś sposób reglamentowany, no to w naturalny sposób konkurowanie przy tamtych uwarunkowaniach, przy tamtej jakby cenie siły roboczej i tak dalej, no także przy różnych aspektach właśnie związanych z wymaganiami Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o, nie wiem, stosowanie nawozów i tak dalej, w oczywisty sposób polski rolnik tutaj będzie przegrywał tą walkę. W związku z tym, no tu potrzeba jest na poziomie całej Unii Europejskiej, nie tylko Polski, rozwiązania tego problemu, bo to nie jest przypadek, że Francuzi, co prawda oni zawsze przodują w tych wszystkich protestach, są na ulicach, ale są też Niemcy na ulicach, tak? Są inni, w związku z tym no tu Unia musi po prostu poszukać rozwiązania, które no, z jednej strony będzie uwzględniało tą makropolityczne uwarunkowania, ale z drugiej strony, tak jak kolega tutaj powiedział, też zgadzam się w 100%. Nie możemy nie tylko wyeksportować rolnictwa, ale nie możemy go po prostu, przepraszam, nie możemy go zabić.
No właśnie, i tam też chodzi o Zielony Ład, o to, żeby złagodzić, no zobaczymy, kto ustąpi właściwie, no kompromisy są trudne i okazuje się, że skuteczne w sytuacji, kiedy obie strony narzekają, że musiały z czegoś zejść, więc bardzo proszę.
Jedna rzecz przyszła mi jeszcze do głowy w tej chwili, jak o tym dyskutujemy. Bo może by ta trudna sytuacja, tą trudną sytuację przekuć w tego rodzaju szansę. Bo proszę Państwa, zauważmy, że od dłuższego czasu czytamy o tym, że z uwagi na to, że jest nas ponad 8 miliardów, zmierzamy w kierunku 9 miliardów ludzi na ziemi, że grozi nam może nie głód, ale niedobory żywności. A Ukraina, jak to już padło przed chwilą, no to jest oczywiście wielki producent między innymi zboża i wielu innych produktów. To zamiast tutaj się kłócić i sprzeczać, ja rozumiem krótkoterminowe interesy, pomóżmy albo wykorzystajmy ten fakt, że mamy tutaj dobrego sąsiada, z którym moglibyśmy wspólnie jako Europa, mówię, albo jako Polska, tak? Zająć się w ogóle lokowaniem tych produktów spożywczych poza Europą, tam gdzie one są potrzebne, bo my mówimy o tym, że to zalewa europejski rynek. Ale mamy Afrykę, mamy kawał Azji. Może to z tej trudnej sytuacji może wykuć się coś bardzo pozytywnego, szerzej niż tylko dla Europy.
No jest to temat do przemyślenia. Miejmy nadzieję, że może ktoś wpadnie na pomysł, w jaki sposób to zrealizować, bo pewnie logistycznie to nie będzie łatwe, a biorąc pod uwagę też kraje afrykańskie rządzone przez różnego rodzaju hunty, żeby to jedzenie trafiało, żywność naprawdę do potrzebujących, a nie w ręce jakichś wojowników, watażków.
Też się z tym zgadzam, natomiast tylko troszkę pesymizmu wleje jakby w ten pomysł, no tu już wchodzi w grę duża polityka. Wiemy o tym, kto dzisiaj w Afryce rozdaje karty, wiemy kto tam lata, kto umieszcza siły wojskowe i tak dalej. Wiemy, że są Chińczycy, wiemy, że są niestety Rosjanie i tu po prostu no już potrzeba dużo większych formatów dyskusji, żeby po prostu znaleźć rozwiązanie. Natomiast ja jeszcze chciałem, bo pani redaktor powiedziała też o Zielonym Ładzie i chcę się podzielić taką humorystyczną trochę informacją. Byłem niedawno na wsi, bo ponieważ pracuję w tej chwili w miejscu, które jest oddalone lekko od Trójmiasta i w takiej miejscowości Lubichowo, w sklepie warzywnym, bardzo ulubionym moim, bo czasami tam robię zakupy, nagle przysłuchuje się dyskusji dwóch pani. Jedna pani, która sprzedaje, a druga to chyba klientka. I panie bardzo poważnie dyskutują właśnie na temat Zielonego Ładu i mówią, każą nam wymieniać te piece. Ciągle coś tutaj, jakieś dodatkowe wymagania ze strony Unii. Przecież my tego nie wytrzymamy. Nie jesteśmy w stanie tego sfinansować i tak dalej. I sobie pomyślałem o tym, że to jest dyskusja oczywiście no, na takim poziomie, który być może wymagałby trochę podrasowania, ale też z drugiej strony myślę, że potrzeba bardzo dużej edukacji. Ludzie nie rozumieją, dlaczego my w Europie nakładamy na siebie te wszystkie koszty, te kagańce, tak? Natomiast jednocześnie mamy za miedzą, przepraszam, Rosję, no, która jest wiadomo w jakiej sytuacji, ale mamy też Chiny, mamy inne kontynenty, gdzie po prostu no, za bardzo się o te wszystkie rzeczy nie dba. W związku z tym no, trzeba tutaj też tej edukacji coraz więcej, żebyśmy my wszyscy rozumieli, tak, że jak ważne jest przywiązywanie wagi do tego Zielonego Ładu, ale zarazem, żebyśmy nie budowali takiego no, stereotypu, że to jest kolejny pomysł, tak jak kiedyś śmialiśmy się z prostowania bananów, tak, regulacji unijnych, które są pozbawione sensu, tak jeżeli odbiór społeczny tego typu wymagań czy pomysłów idzie w tą stronę, no to one w naturalny sposób będą budziły opory i one nie odniosą jakby sukcesu. Więc tutaj myślę, że ten temat jakby rolników, on wymaga też no dużo, dużej edukacji, żebyśmy wszyscy rozumieli tak naprawdę o co chodzi.
No i będziemy wracać do tematu pewnie nie jeden raz i do tej edukacji, o której pan prezes wspomniał także. 3 miliardy 300 milionów złotych rozeszło się w ramach CPK, którego budowa tak na dobre nie wystartowała. Jak donosi Newsweek, zarobki w spółce wynosiły średnio 16 tysięcy złotych. Pieniądze wydawano na influencerów. 5 zgarnęło w sumie 250 tysięcy złotych. Fundowano ołtarze, płacono na kampanie reklamowe w kinach. Tylko niewiele zainwestowano w ziemię, która ma być wykupiona pod budowę tego ogromnego centralnego portu komunikacyjnego. No i tak właśnie 3 miliardy 300 milionów. Już wcześniej panu mówiłam, w co można byłoby zainwestować takie środki. Chodzi o to, żeby słuchaczom zobrazować, jaki to jest pieniądz.
To jest duży oczywiście pieniądz, natomiast pamiętajmy o tym, albo warto wiedzieć o tym, że obecne władze postanowiły przeprowadzić 7 specjalistycznych audytów tak żeby się dowiedzieć, na co te pieniądze zostały wydane. Oczywiście wiemy, że około 700 milionów poszło na marketing. Szczerze mówiąc, nie wiem do końca, dlaczego aż tyle pieniędzy poszło na marketing czegoś, co nie istnieje jeszcze. To, że istnieją koszty założycielskie, tak przeskakując na inny temat, każdego przedsięwzięcia, to wiemy. Czy 3 miliardy, no wygląda dosyć dużo, a nawet bardzo dużo. Może to ma jakiś związek jeszcze z kampanią wyborczą, która miała miejsce w październiku i te środki może były przeznaczone w sposób nieprawidłowy. To te audyty związane z wynagrodzeniami, metodą przeznaczenia tych środków, planowaniem zostaną poczekajmy na wyniki tych audytów.
Bo na razie rozmawiamy o przeciekach tak naprawdę, które się gdzieś tam przedostają do mediów i to robi wrażenie na ludziach.
Jakby ktoś był zainteresowany w ogóle, bo ja z ciekawości sprawdziłem, na stronie CPK jest w zamówieniach publicznych informacja, w jakich obszarach te audyty będą prowadzone i wyniki tych audytów zakładam, że będą podane do wiadomości publicznej. A 3 miliardy? Dużo pieniędzy? No bardzo dużo pieniędzy. Nawet trudno mi się porównać, bo to trzeba by popatrzeć, no kilka szpitali można by wybudować, pewnie wiele szkół można by wybudować, bo ja zawsze przy takiej okazji przypominam, że te pieniądze na tego typu inwestycje, one się nie pojawiają w sposób magiczny. To są nasze pieniądze z naszych podatków. Ja zawsze z uporem maniaka przypominam, to pani Thatcher chyba powiedziała, rząd nie ma własnych pieniędzy. To są pieniądze A z podatków, B pożyczone i też trzeba je oddać. Z czego? Oczywiście z naszych podatków. Także jeżeli ktoś wydaje 3 zł lub 3 miliardy na inwestycję publiczną, to zawsze to jest z naszych pieniędzy i warto się temu przyjrzeć, na co to poszło. Czasami to może być uzasadnione. No przekop Mierzei Wiślanej, tak? No to, pamiętam, jak rozmawialiśmy z panią redaktor o tym, że przewidywane nakłady 800 milionów. W tej chwili już sięgnęły 2 miliardy. I to problem jest nie to, że się wyda miliard, 2 miliardy czy 500 tysięcy, bo może to jest uzasadnione, tylko pytanie, czy my w ogóle panujemy nad procesem planowania i nad harmonogramowaniem. Tu jest problem. To jest problem, który spotyka się wszystkie rządy na całym świecie. Jak będzie okazja, podam przykład w ogóle słynnego lotniska w Berlinie, w Brandenburgii, jakie tam problemy ich dotknęły i jakie koszty.
No właśnie nie jestem pewna, czy to lotnisko zostało wreszcie ukończone.
Jest uruchomione, jest od 2 lat, jest uruchomione. Proszę Państwa, to ja od razu korzystając z okazji jestem przy głosie, już oddaję głos. Planowana budowa była na 5. Niemcy, wzór dla nas także, świetnie planują i świetnie organizują pracę. Planowali budowę na 5 lat, budowa 14, miała kosztować 2,5 miliarda złotych, czyli około 10 miliardów, 2,5 miliarda euro, czyli ponad 10 miliardów złotych. I tu widać relację do tych 3 miliardów, kiedy my wydaliśmy, a nie mamy jeszcze nic poza planami oczywiście, a wydali ponad 7 miliardów euro. Także sztuka polega na tym, tu nie ma żadnych magicznych rozwiązań. Trzeba mieć profesjonalistów, trzeba umieć harmonogramować, trzeba umieć policzyć i politycy powinni trzymać się jak najdalej. Bo w Niemczech w Radzie Nadzorczej tego lotniska niemieckiego, sięgając, bo łatwo u sąsiadów wytykać błędy, byli głównie politycy. I oni cisnęli tak samo jak u nas było ciśnienie, tak, żeby się pojawił.
To ja najpierw skomentuję, czy podam jakby wyobrażenie tej kwoty 3 miliardów, która tutaj pada, to budżet Gdańska to jest około 6 miliardów, więc można by sobie wyobrazić, że prezydent Dulkiewicz i Rada Miasta, tak jest, przez pół roku ma jakby pieniądze na wszystko, co w Gdańsku się dzieje, na edukację, na komunikację, na inwestycje i tak dalej, więc to są ogromne pieniądze. Ale z drugiej strony, tak, ja tu z pamięci będę mówił, ale wydaje mi się, że gdzieś obiła mi się o wzrok liczba, że cały projekt CPK w największej skali, ten wieloetapowy, bo on przecież jest podzielony też na kilka etapów i obejmuje nie tylko lotnisko, bo to za chwilę też jakby trzy słowa o tym powiem, tylko całą infrastrukturę wokół, tak? To jest 150 miliardów złotych. W związku z tym, jeżeli mówimy 3 miliardy do 150, to znowu jesteśmy zaledwie na małym początku inwestycji. Co do kwot wydawanych na marketing i tak dalej, tych 3 miliardów, a w praktyce myślę, że wydane w tej chwili na dzień dzisiejszy jest dużo więcej, to trzeba wziąć pod uwagę, że projekt wystartował w 2016-2017. W związku z tym też mówimy w praktyce już o 6-7 latach. Tak? I wówczas te liczby też trochę inaczej wyglądają. W związku z tym tu trochę bym przestrzegał jakby przed takim prostym rozumowaniem na zasadzie 3 miliardy i one od razu nakładamy na to kaganiec, że one zostały zmarnowane. Myślę, że tam jakby dużo pracy zostało wykonane. Natomiast kolega podał przykład tego niemieckiego polskiego lotniska, które no, jest w branży, ja nie jestem z branży, ale latam samolotami i często też o tym słyszałem, że Niemcy wstydzą się tego projektu. Oni się naprawdę tego projektu wstydzili, dlatego że no, jak na Niemców przedłużenie nie o rok czy o dwa, tylko o krotność, czyli w 5 lat zrobili to w 15. I tam główna diagnoza była taka, że po prostu tam rządzili tym projektem politycy. To znaczy, że w Radzie Nadzorczej, we wszystkich kluczowych, decyzyjnych miejscach byli politycy, czyli ludzie, którzy nie mieli, przy całym szacunku do polityków, tak, którzy powinni podejmować strategiczne decyzje, okej, finansujemy, realizujemy i tak dalej, natomiast realizacja powinna zostać po prostu już po stronie stricte profesjonalistów, którzy wiedzą, co to jest zarządzać projektem, którzy potrafią wynająć, którzy jakby kooperantów, którzy potrafią zrobić budżet i tak dalej.
No i tutaj panowie trochę odpowiedzieli na pytanie, co robić, by na przyszłość uniknąć ewentualnej niegospodarności przy publicznych inwestycjach. Mówię ewentualnej, bo mam nadzieję, że nie wszędzie była niegospodarność i czy to można jakoś, nie wiem, obwarować przepisami? No, już mi brakuje wyobraźni.
Ja tylko jeszcze uzupełnię, bo myślę, że to też jest ważne. Mówiliśmy o tym, że no, wydatkowano pieniądze na marketing, tak? Czyli przybliżano jakby sam projekt CPK i myślę, że rzeczywiście tu trochę, tak, bo ja sam byłem odbiorcą tych reklam i widziałem je i w telewizji, i w jakichś różnych rzeczach, przy czym one były na poziomie hasła. Natomiast osobiście uważam, że te pieniądze no, trochę były źle zainwestowane, w tym sensie, że hasło jest bardzo ważne dla przeciętnego Polaka, ale oprócz tego bardzo ważne jest to, żeby kreować w ogóle, na czym ten pomysł polega. To znaczy, że jeżeli ja osobiście jestem za tym projektem, to też chcę głośno jakby powiedzieć, uważam, że to mogłaby być inwestycja, która mogłaby pchnąć Polskę, tak? Jeżeli chodzi o taką logistykę nowoczesną, opartą o lotnictwo, bo nie tylko mówimy o ludziach, ale mówimy o cargo i o całej infrastrukturze, mówimy o dojazdach, mówimy o pociągach, tak? O przybliżeniu jakby mniejszych miejscowości, o tym, żeby i Łódź i Warszawę pchnąć dalej, a to jest 7-8 milionów ludzi, więc tu jakby są argumenty merytoryczne i tego mi zabrakło. To znaczy uważam, że te 6-7 lat, tak? Pod tym względem no, można było dużo lepiej wykorzystać i tak sobie jadąc tutaj jeszcze myślałem o tym. Niedawno pan prezydent zorganizował radę gabinetową i postanowił być aktywny w zakresie budowy CPK i chciał odpytać, co nowa władza zamierza z tym projektem zrobić. A ja powiedziałbym i skomentowałbym, panie prezydencie, no trzeba było tą radę gabinetową co roku od 2017 w tym temacie tylko i wyłącznie organizować, po to, żeby na bieżąco odpytywać wszystkich i dawać szansę wszystkim siłom politycznym, żeby wiedzieli, co się z tym projektem dzieje. Dlatego, że jeżeli projekt jest rozpisany na kilkanaście lat, tak, no to nie trzeba wielkiej wyobraźni tylko politycznej, ale w ogóle nie trzeba wielkiej wyobraźni, że można sobie przewidzieć, że przecież będą się zmieniali ludzie, będą się zmieniały, nie wiem, partie i tak dalej, a projekt ma być wspólnym dziełem, które jest budowane na dekady. W związku z tym taka była właśnie rola prezydenta. Szkoda, że się zorientował dopiero teraz. Ale może to jest jakaś zapowiedź, że będzie ten projekt wspierał. Tak mówi, że będzie wspierał, a swoją drogą w mojej ocenie ilość pieniędzy, która jest już wydana i kroki, które tam już się zrealizowały, no będzie bardzo ciężko zatrzymać ten projekt. To byłoby rzeczywiście no, lekkomyślne.
No dodam tylko, że 58,2% ankietowanych w sondażu IBRIS dla Rzeczpospolitej wypowiedziało się, że chce, aby obecny rząd kontynuował budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przeciwników tej inwestycji jest 23,2%, ale to nie musi być tak ogromne. Ogromny port, jak zamierzano, można go okroić. Można zrobić coś, co będzie sprawnie działało, może będzie trochę tańsze. No nie wiem, ale wracając jeszcze właśnie do tego pytania, co jak uniknąć ewentualnych niegospodarności na przyszłość?
Jeszcze ten komentarz a propos tego, czy CPK powstanie, czy też nie. Zwróćmy uwagę, że pan Lasek, czyli osoba wskazana i odpowiedzialna za projekt, chyba kilka dni temu w Sejmie, zdaje się, wspomniał o tym, że jego zdaniem projekt trzeba kontynuować, tylko zracjonalizować. Czy racjonalizacja oznacza, że będzie mniejszy, większy, średni, albo taki, tego nie wiemy. Poczekajmy w ogóle, mamy strasznie dużo emocji, bo to fajny temat do omawiania gdzieś tam w prasie. Poczekajmy na efekty pracy w ogóle zespołu pana Laska i wyniki tych audytów. A wracając do tego a propos, oczywiście jest w świecie wiedza, jak prowadzi się projekty mniejsze lub większe. Czy my mamy w Polsce kulturę prowadzenia dużych, takich wielkich projektów? Trochę wątpię, bo nie mamy zbyt dużo przykładów. W związku z czym trzeba podchodzić z pokorą. Przypadek CPK czy przekopu Mierzei Wiślanej no, pokazuje, że i wrócę do tego, co pan powiedział i ja wspomniałem, że ta presja, jaka się pojawia ze strony polityków jest czymś złym, bo jak państwo się wczytacie w projekt tego CPK, terminy, jakie były tam wskazane i ogłaszane, powodowały to, że w przetargach, jakie SPK organizowało, musiało wykluczać wielu wykonawców, ponieważ nikt nie był w stanie dotrzymać terminów, no, nawet w teorii. Mhm. Nie wiem, że państwo wiecie, że żeby przygotować grunty pod CPK, zostało to wyliczone, trzeba by dowieść tyle, hasłowo mówiąc, kruszywa do utwardzenia, żeby oznaczało, że trzeba przebudować mosty, bo żeby zmieścić się w termin mosty, drogi, tylko po to, żeby grunt przygotować. Więc tam jest grzech pierworodny w samym harmonogramie.
A my do dyskusji wrócimy za chwilę.
Ludzie i pieniądze. Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
A my wracamy do dyskusji. W studiu Roman Szczepan Kniter, wiceprezes Landsberg, Piotr Urbańczyk, członek Rady Nadzorczej Impel. Nowa Lewica zapowiada wniesienie projektu ustawy wprowadzającej 35-godzinny tydzień pracy. Zapowiedział to w programie Pierwszym Polskiego Radia współprzewodniczący tego ugrupowania Robert Biedroń. Według danych Europejskiego Urzędu Statystycznego Eurostat z 2022 roku typowy tydzień pracy osób w wieku od 20 do 64 roku życia wynosił w Unii Europejskiej średnio 37,5 godziny. Tylko cztery kraje przekroczyły próg 40 godzin, to jest Grecja, Polska, Rumunia i Bułgaria. 35-godzinny tydzień pracy. Czy, no właśnie, za i przeciw, panowie, czy uda się go wprowadzić w naszym kraju, czy w każdej branży?
Kiedy zorientowałem się, że jest taki projekt, bo ja też jestem za tym, żeby pracować jak najmniej i dużo zarabiać. Sprawa oczywista.
Ale tylko można pracować dużo i zmieścić się w czasie.
Wszyscy zagłosujemy za. Tylko pytanie, czy to nas na to stać i czy możemy to zrobić. Bo proszę państwa, skrócenie o 5 godzin, czego jeszcze nikt nie zrobił, bo jak państwo czytacie o Hiszpanii, to proszę się doczytać, to, że to był test na 200 przedsiębiorstwach. Czyli taki minimalny teścik na 200 przedsiębiorcach. I Hiszpania wprowadza, słuchajcie, od tego roku skrócenie tygodnia pracy o 1,5 godziny. Nie o 5, o 1,5 godziny i zobaczą, co się wydarzy i w przyszłym roku może kolejne 1,5 godziny. Ale do czego zmierzam? Jak się tak trochę użyje matematyki, to oznacza, że czas pracy skróci się o 12,5%. Ja sobie tak pomyślałem, 12,5%. Część z tego odzyskamy w postaci tego, że będziemy pracowali efektywnie, bo będziemy wypoczęci, bo taka jest idea. To oznacza...
A może też pracodawcy zaczną lepiej organizować pracę, tak, że załóżmy, pracownicy że nie będą tracili czasu na pierdoły tylko... za przeproszeniem, tylko będą pracować.
Zgadza się, ale do tego wątku na przejdzie. Na razie czysta matematyka. Załóżmy, że rzeczywiście odzyskamy te 12,5% skrócenia czasu, odzyskamy poprzez lepszą efektywność w połowie. Policzyć to, przeliczyć to na ekwiwalent etatów, to te 6%, biorąc pod uwagę polskie realia, to jest około braku 1 miliona etatów. Słuchajcie, proszę powiedzmy. To tak jakby zniknęło 1 milion etatów. Bezrobotnych w Polsce, o czym nie mówimy, jest 800 tysięcy. Więc ja zadaję pytanie. Jeżeli tak skrócimy ten czas pracy, a ktoś go będzie musiał wypełnić, bo te samochody, lodówki, pralki, coś trzeba wyprodukować, to nam zabraknie rąk do pracy. W związku z czym ten pomysł hiszpański, żeby to robić etapami co roku po 1,5 godziny, co może być niezauważalne, jest fajny. Jeżeli pójdziemy w kierunku, że nagle o 5 godzin skrócimy, to pojawią się poważne problemy, bo jeszcze co jest ważne, charakter gospodarki. Bo jeżeli byśmy mieli gospodarkę opartą na usługach, że wszyscy świadczymy sobie jakieś usługi, no to można jak gdyby efektywnie pracować. Ale jeżeli stoimy przy taśmie produkcyjnej, coś produkujemy, no to te 12,5% mniejszy czas pracy to jest, przekłada się na tym, że trzeba zwiększyć zatrudnienie. No kurczę, no nie ma cudów. No.
Lewica szła z takim programem do wyborów, znalazła się w Sejmie, w związku z tym musi wnieść ten projekt na wokandę i będzie głosowany. Myślę, że on jeszcze nie uzyska w tej chwili akceptacji, bo myślę, że to, co kolega powiedział o tych argumentach, ale w ogóle chyba jeszcze nie jesteśmy jako społeczeństwo na tym etapie, żeby to zrobić. Aczkolwiek ja powiedziałbym, myślę, że tu bardzo dużo zależy od specyfiki stanowisk. Myślę, że w wielu miejscach, na wielu stanowiskach efektywnie pracownicy mogliby pracować 35 godzin, otrzymując to samo wynagrodzenie i byłoby to i bez straty dla pracodawcy, bo praca byłaby wykonana, bo gdyby wyłączyć z tego tygodnia te tak zwane mikroprzestoje, czy mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, pogawędki, spędzony czas w kuchni i tak dalej, to jest naturalny krajobraz po prostu, który też jest jakby elementem...
Jako osoba niepaląca czuję się pokrzywdzona. Nie chodzę na papierosa, tak, no siedzę, pracuję, zrobię swoje.
Tak jest.
I może mój czas pracy powinien być krótszy.
Są też takie...
A ci palący powinni pracować dłużej.
Tak.
To jest sprawiedliwe.
To jest ich wybór.
Tak. Więc wszystko tak prawdę mówiąc zależy od tego, jaką mamy specyfikę miejsc pracy. Myślę, że w wielu firmach w ogóle już jakby podchodzi się bardzo elastycznie. To znaczy, no przyjmuje się, że jest etat, ale nie jest tak, że mamy karty RCP i koniecznie chcemy się odbijać i tak dalej, tylko bardziej skupiamy się na tym po prostu, żeby praca była wykonana. To znaczy podchodzimy elastycznie do tego, żeby po prostu praca ta, którą masz wykonać, żeby ona była po prostu zrobiona. I myślę, że wielu pracodawców jest świadomych i w tą stronę idzie. I na tego typu stanowiskach taka regulacja ma sens. Natomiast w przypadku tych podanych przykładów, kiedy no, są pracownicy, którzy po prostu wykonują w firmach produkcyjnych, kiedy, nie wiem, prowadzą samochód, kiedy ciężarowy i tak dalej, no tam po prostu ten czas jest absolutnie czymś, co po prostu no, jest wymagane i tutaj myślę, że jeszcze nie jesteśmy gotowi i na przykład ten pomysł hiszpański taki, żeby robić po prostu branżowo testy, żeby wyłaniać jakby firmy, żeby robić zachęty, sprawdzać, tak? To jest jakby dobry kierunek, bo pewnie w dłuższym horyzoncie 5, 8, 10 lat to pewnie w tą stronę pójdziemy.
Tylko ja nie rozumiem jednego. Cała reszta Europy jest gotowa, a my nie, bo tutaj powrócę do tych przytoczonych danych. Średnio 37,5 godziny się w krajach Unii Europejskiej
pracuje,
a u nas 40 ponad godzin.
Ale
to
chyba
są
statystyczny
kraje.
Błąd, dlatego że te 37 godziny to chyba bierze się też z uwzględnienia zatrudnienia na niepełne etaty. Czyli, że mamy populację pracowników, a część z nich pracuje na pół etatu, czy czwarte etatu i tak dalej. I z tego bierze się.
A
u nas jest to mniej popularne.
Nie mamy świadomości, jak dużo ludzi na tak zwanym zachodzie Europy pracuje na pół etatu. Ja też byłem zaskoczony, jak dotarłem do pewnej informacji. Więc to liczenie tych godzin to takie...
Myślę, że to jest...
Trzeba wiedzieć, jak są liczone po prostu.
I tutaj kończymy tą część audycji. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś w Ludziach i Pieniądzach Roman Szczepan Knider, wiceprezes Landsberg i Piotr Urbańczyk, członek Rady Nadzorczej firmy Impel. W Ludziach i Pieniądzach we wtorki tytułem wyjaśnienia dla naszych słuchaczy. Także będzie dobrze mieszkać, będziemy zapraszać gości. Dziś i za tydzień będą nagrane rozmowy, które przeprowadziłam nieco wcześniej. A ja już się też powoli z Państwem żegnam. Jutro Ludzie i Pieniądze w Gospodarce Morskiej przez godzinę. A już teraz zapraszam na Dobrze Mieszkaj. Dziś rozmawiamy z architekt i projektant wnętrz Joanną Gostkowską o kolorach i o tym, jak te kolory na nas działają. A całą audycję, i to jest ważne, realizuje Ewa Palicka. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
Dziękujemy, do widzenia.